Serdecznie Państwa witam. Nazywam się Bogdan Święczkowski. Jestem prokuratorem Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku. Byłem szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2006-2007. Obecnie, tak jak już mówiłem, jestem w stanie spoczynku. Jestem zawieszony jako radny Sejmiku Województwa Śląskiego i jako poseł Rzeczpospolitej, jeżeli Państwo interesujecie się, a powinniście się interesować, przynajmniej jeżeli chodzi o politologię, naszym życiem publicznym czy politycznym, to marszałek Sejmu, a później Sąd Najwyższy, wygasił mój mandat poselski z uwagi na fakt, że jestem prokuratorem w stanie spoczynku. To tyle na mój temat. Chciałem, żebyście Państwo widzieli, z kim macie do czynienia. Cieszę się bardzo, że będziemy dzisiaj rozmawiać na temat bezpieczeństwa państwa, gdyż jest to kierunek wiedzy, który w Polsce został przynajmniej w ostatnich 4 latach bardzo zaniedbany, a wydaje mi się, że w całych latach III Rzeczpospolitej ta kwestia nie była bardzo istotna i nikt nie wyrażał szczególnego zainteresowania elementami bezpieczeństwa państwa. Dzisiaj z uwagi na fakt, iż nasz wykład jest transmitowany przez internet, chciałem także serdecznie pozdrowić wszystkich internautów, którzy tego wykładu będą wysłuchiwać i oglądać przez internet. Ale to powoduje także fakt, iż wykład, który przygotowałem dla Państwa, klasyczny, z którego będziecie później zaliczać przedmiot, dostaniecie Państwo później w formie elektronicznej. Natomiast dzisiaj chciałbym, żeby nasz wykład był bardziej interesujący, może interaktywny, także z Państwa udziałem, z Państwa pytaniami na temat bezpieczeństwa państwa w kontekście służb specjalnych. Dlaczego ten temat jest tak ważny i interesujący w chwili obecnej, że zdecydowałem się z Państwem podzielić kilkoma refleksjami, ale także wiedzą w tym zakresie. Otóż w przyszłym tygodniu ukaże się w jednym z tygodników mój artykuł na temat odpowiedzialności obecnego premiera rządu Rzeczpospolitej Donalda Tuska i ministra obecnego spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego za czyny być może przestępcze, a na pewno za czyny, które powinny podlegać odpowiedzialności przed Trybunałem Konstytucyjnym. Otóż ostatnie 4,5 roku rządów obecnej koalicji rządowej, w moim najgłębszym przekonaniu, ale także specjalistów, którzy uczestniczą w szeroko pojętym pracy obszaru bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa narodowego, no niestety nie realizują wynikających z konstytucji, z ustaw obowiązków. Jak Państwo dobrze wiecie, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 5, a także w artykule 146 stwierdza, jakimi elementami życia publicznego powinna zajmować się władza publiczna i kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej. Konstytucja stwierdza, że tę odpowiedzialność ponosi Rada Ministrów z prezesem Rady Ministrów na ich czele. Jak dobrze Państwo wiecie, w obecnym rządzie, w poprzednim rządzie Donalda Tuska i w obecnym rządzie Donalda Tuska nie ma ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. W 2007 roku po objęciu władzy przez Donalda Tuska wszędzie w mediach mówiło się, że takim ministrem koordynatorem został obecny rzecznik rządu Paweł Graś. Jednak to nie do końca jest prawda. On był tylko sekretarzem stanu, pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa. Natomiast nie pełnił funkcji koordynatora do spraw służb specjalnych. Zatem za kwestię szeroko pojętego nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi odpowiadał prezes Rady Ministrów, który, jak należy domniemywać, oddał część swoich kompetencji sekretarzowi stanu w kancelarii premiera, wtedy Jackowi Cichockiemu, i nie realizował tych swoich zadań. Nadto wydaje się, że w ostatnim czasie rozporządzeniem kompetencyjnym oddającym nadzór i kontrolę oraz koordynację nad służbami specjalnymi ministrowi spraw wewnętrznych i administracji także naruszył ustawy, gdyż no nie jest możliwe pełnienie przez ministra spraw wewnętrznych jednocześnie stanowiska ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. A jak Państwo dowiecie się w toku dalszych naszych wykładów, nadzór, kontrola i koordynacja działań służb specjalnych to jest jedno z najważniejszych zadań władzy publicznej. Nierealizowane prowadzi do znacznego obniżenia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego każdego kraju, a szczególnie takiego jak nasz, który jest położony w tak newralgicznym miejscu Europy. Trzeba też pamiętać, Szanowni Państwo, że reformą z 2009 roku, która weszła w życie 31 marca 2010 roku, na 11 dni przed katastrofą smoleńską, oddano prokuraturę w ręce tak zwanego niezależnego prokuratora generalnego, czyli władza publiczna, prezes Rady Ministrów pozbył się tego elementu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, jakim jest prokuratura, i doprowadziło to do sytuacji, której w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia, czyli do sporów kompetencyjnych, do kłótni, do wykorzystywania prokuratury do celów, moim zdaniem, politycznych. I te wszystkie elementy powodują, że wydaje mi się, że zbyt mało obywatele naszego kraju interesują się tematyką, zbyt mało wiedzą na temat struktury, zadań, systemu bezpieczeństwa państwa, który funkcjonuje w Rzeczpospolitej, jaki powinien taki system funkcjonować, jak powinien on wyglądać, jak powinny być realizowane cele i zadania. Na wstępie trzeba stwierdzić, czy określić, co to jest bezpieczeństwo państwa. Oczywiście jest wiele sformułowań, regułek, definicji, które są tworzone na potrzeby naukowe. Można powiedzieć, że bezpieczeństwo państwa to jest taki stan i proces, który zapewnia przetrwanie i niezakłócony rozwój państwa oraz ludności, obywateli, którzy go zamieszkują. Natomiast oczywiście to jest bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, bezpieczeństwo militarne, ale nie tylko. Musimy pamiętać, że jest wiele innych obszarów życia publicznego, które możemy w to bezpieczeństwo państwa zaliczyć. To jest bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo demograficzne, bezpieczeństwo, powiedzmy sobie, surowcowe, energetyczne, w zakresie edukacji, bezpieczeństwo edukacyjne. Także każdy obszar w zasadzie życia publicznego jest elementem bezpieczeństwa państwa. Oczywiście każde państwo określa swoją politykę w zakresie bezpieczeństwa, stwierdzając i decydując, w którym obszarze to bezpieczeństwo powinno być bardziej lub mniej chronione. Czym są służby specjalne, Szanowni Państwo, bo wiele osób nie bardzo jest w stanie powiedzieć, czym są służby. Służby to są instytucje, które prowadzą działania operacyjne, rozpoznawcze o charakterze niejawnym. Charakterze niejawnym, wewnętrzne lub zewnętrzne. I to chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali, bo to określi nam możliwość doboru i określenie, jakie służby w Polsce są służbami specjalnymi czy służbami tajnymi. Jeżeli tak zdefiniujemy pojęcie służb specjalnych, to w Polsce, jak Państwo myślicie, ile jest takich klasycznych służb specjalnych? Tak jest, ale jeżeli chodzi o liczbę, jest ich 6. To jest oczywiście, jeżeli chodzi o służby cywilne, to jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu. Jeżeli chodzi natomiast o służby wojskowe, to jest Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego. Oczywiście są jeszcze w Polsce inne instytucje, które mogą prowadzić działania operacyjno-rozpoznawcze o charakterze niejawnym, ale nie są uznawane za służby specjalne, dlatego że nie zajmują się kwestiami bezpośrednio dotyczącymi bezpieczeństwa państwa, chociaż w pewnym aspekcie jednak cząstkowo zadania w tym zakresie wykonują. To na przykład będzie wywiad skarbowy, tak? Czy służba celna, czy straż graniczna. One też mogą wykonywać te zadania, ale nie te czynności operacyjno-rozpoznawcze, natomiast nie jest ich zadaniem jako takim zapewnienie bezpieczeństwa państwa, tylko pewnych elementów tego bezpieczeństwa, oczywiście bardzo ważnych. Natomiast może zaczniemy też, powiem coś troszeczkę o historii służb specjalnych, później przejdziemy do naszego systemu. Natomiast bardzo ważnym jest, żebyście sobie państwo zdali sprawę, że to nie jest temat na dzisiaj, to nie jest temat, który budzi takie społeczne zaniepokojenie w chwili obecnej po katastrofie smoleńskiej, po wielu zdarzeniach, które miały miejsce w Polsce i na świecie, ale historia służb specjalnych to w zasadzie to jest historia ludzkości. Jak wielu naukowców zajmujących się służbami specjalnymi stwierdziło, jak tylko pojawili się ludzie, tak pojawiły się służby specjalne. Już, szanowni państwo, w Biblii pojawiają się informacje na temat działania służb specjalnych i muszę państwu powiedzieć, że w Biblii pojawia się na przykład w Księdze Liczb postać Mojżesza, którego wszyscy znamy, który właśnie korzystał z takich elementów działalności służb specjalnych, miał swoich szpiegów, których, tak wszyscy dobrze wiemy, wysłał do krainy Kanaan. Przeczytam tutaj państwu, mam fragment, sobie wypisałem. Stwierdził tak: zobaczcie, jaki jest kraj, a mianowicie jaki lud w nim mieszka. Czy jest silny, czy też słaby, czy też jest liczny, czy też jest go mało. Jaki jest kraj, w którym on mieszka, dobry czy zły, jakie miasta, w których on mieszka, obronne czy bez murów. Dalej, jaka jest ziemia, urodzajna czy niezalesiona, czy bez drzew. Bądźcie odważni, przynieście coś z owoców tej ziemi. Szanowni państwo, klasyczne zadanie wywiadowcze. Są wysłani szpiedzy, mają uzyskać informacje i mają uzyskać dane, które pozwolą określić, czy dane miejsce zasługuje na zainteresowanie, czy też nie. Oczywiście, szanowni państwo, ze szpiegów korzystali Grecy, starożytni mieszkańcy Indii, oczywiście w Chinach i w Japonii. Polecam państwu lekturę książki Sun Tzu Sztuka Wojny, gdzie taktyka, metodologia działania służb wewnętrznych i zewnętrznych jest bardzo ciekawie i moim zdaniem w wielu aspektach przystająca do obecnej sytuacji polityczno-militarnej na świecie. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o kwestię kontrwywiadu, bo tutaj na razie mówimy o wywiadzie, o poszukiwaniu źródeł informacji na zewnątrz, to tutaj jak gdyby te pierwsze takie bardzo interesujące informacje, czy też sformalizowane działania były podejmowane w starożytnym Rzymie. Otóż tamta donoszenie, czyli informowanie przez obywateli o możliwości zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego mieszkańców Rzymu, było sformalizowane. Takie osoby były nazwane delatorami i otrzymywali wynagrodzenie za odpowiednie informacje. To było 25% majątku zdrajcy, jeżeli oczywiście to zostało udowodnione. Jeżeli chodzi o czasy już bardziej nam współczesne, to pierwsze służby specjalne to zostały też wywiadowcze, tutaj zostały stworzone w Anglii za czasów królowej Elżbiety I. Sir Francis Walsingham stworzył taką służbę i w zasadzie służba wywiadowcza wtedy Anglii miała na każdym dworze europejskim swoich szpiegów. Natomiast jeżeli, szanowni państwo, chodzi o współczesne służby specjalne brytyjskie, czyli jak państwo oglądaliście Jamesa Bonda, MI6, tak? A jeżeli chodzi, to jest wywiad i kontrwywiad, to jest MI5, wywodzą się w prostej linii od Biura Tajnej Służby, która została stworzona w 1909 roku. Obecnie ogólnie służby brytyjskie też nazywa się SIS, czyli Secret Intelligence Service. Ale podział na MI5 i MI6 funkcjonuje. Jest jeszcze Special Branch, czyli jak gdyby jednostka, która te informacje uzyskane przez kontrwywiad wywiad realizuje w formie procesowej na ewentualne postępowania dotyczące zdrady, czy też współpracy z obcymi wywiadami. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, Szanowni Państwo, to warto wiedzieć, że poprzedniczką CIA, która została stworzona w 1947 roku, było OSS, który działał w czasie II wojny światowej. Natomiast kontrwywiad amerykański od zawsze funkcjonuje w Federalnym Biurze Śledczym, czyli w FBI, to jest jeden z działów FBI i zostało stworzone w 1908 roku. Wielkie osiągnięcia, Szanowni Państwo, w zakresie służb specjalnych, mówię to nie tylko w cudzysłowie, ma oczywiście jeden z naszych wielkich sąsiadów, to jest Rosja, oczywiście, Szanowni Państwo. Przede wszystkim należy wspomnieć, jeżeli chodzi o historię, o ochranie. Chyba każdy z Państwa wie, że co to była ochrana, tak? To była właśnie służba specjalna, która realizowała zadania kontrwywiadowcze i wywiadowcze także, a także związane z tak zwanym zwalczaniem terroryzmu. Oczywiście pamiętajmy, że działo się to w Rosji carskiej, czyli państwie autorytarno-absolutystycznym. Ale jak taką ciekawostkę muszę Państwu powiedzieć, że jako trzeci oddział ochrany został stworzony oddział ochrany w Warszawie. Pierwszy powstał w Sankt Petersburgu, później w Moskwie, a trzeci właśnie w Warszawie w 1881 roku. Jeżeli oglądaliście Państwo film Bitwa Warszawska 1920, to wiecie Państwo, że następczynią ochrony carskiej było co? Kto z Państwa wie? Czeka, tak? A co to znaczy te czeka? To jest sierosyjska, czyrozwyczajna komisja po barbie, kan rewolucji, spekulacji, przestupienia, podążności. Szanowni Państwo. Jak wiecie, na czele czeka stał kto? Felix Dzierżyński, tak jest. Polak zresztą z urodzenia, z pochodzenia, ale na pewno nie. Z zachowania. Na miejsce czeki zostało później powołane w latach 20. GPU. Później w 34 roku powstało NKWD, o którym Państwo pewnie wiecie. Po wojnie w 54 roku zostało powołane KGB. I mam do Państwa pytanie, czy Państwa zdaniem KGB jeszcze funkcjonuje w Rosji? Nie funkcjonuje w Rosji KGB. W tej chwili zamiast KGB w Rosji funkcjonuje służba wewnętrzna, to jest FSB, i służba zewnętrzna, to jest SWR. Natomiast jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że KGB jeszcze istnieje. Jeszcze istnieje. To jest KGB białoruskie. Na Białorusi zachowała się taka instytucja jak KGB. I Szanowni Państwo, jeszcze jedna z najbardziej znanych rosyjskich służb specjalnych, która w dalszym ciągu istnieje i funkcjonuje i w szerokim zakresie działa na całym świecie, także w Polsce, to jest GRU. To jest służba wojskowa wywiadowcza rosyjska, przedtem sowiecka. Nie została zmieniona, cały czas funkcjonuje. Jeżeli Państwo interesujecie się polityką światową, sytuacją na przykład w Związku Sowieckim, to ostatnie 2 lub 3 lata to jest bardzo duża walka pomiędzy właśnie służbami cywilnymi a służbą wojskową GRU. Gazeta Polska kilka artykułów opublikowała na temat bardzo dziwnych zgonów, a raz wysokich funkcjonariuszy służb cywilnych, raz wysokich funkcjonariuszy służb wojskowych, tajemniczych utonięć itd., itd. Dlaczego, Szanowni Państwo, służby rosyjskie są tak istotne i ważne? Dlatego, że Szanowni Państwo, przez te wiele lat władzy totalitarnej, przedtem właśnie carskiej, później sowieckiej, te służby stały się bardzo skuteczne i bezwzględne w realizowaniu zleconych ich zadań. wszystkim, czy wielu z nas wydawało się, że po 90 roku nie będziemy już mieli do czynienia z zabójstwami na zlecenie realizowanymi przez oficerów rosyjskich, czy wtedy sowieckich służb specjalnych. A jednak okazało się, że myliliśmy się, wielu z nas się myliło. Mamy przykład kogo? Pana Litwinienki, tak? Który został zabity w zasadzie pierwiastkiem promieniotwórczym, a jego przypuszczalny zabójca jest obecnie deputowanym do Dumy Rosyjskiej. Aleksander Ługawoj, tak. Dwóch agentów rosyjskich służb specjalnych zostało zatrzymane w jednym w Arabii Saudyjskiej bodajże, w tej chwili nie chcę już skłamać, za zamach wykonany na jednym z przywódców czeczeńskich. Także te służby specjalne są bezwzględne, realizują swoje cele w sposób bardzo skuteczny, nie wahając się używać przemocy czy mordować ludzi. Dlatego wiedza na temat tych służb specjalnych i metod działania, funkcjonowania jest bardzo ważna. Podczas kolejnych wykładów będziemy rozmawiać na przykład o tak zwanym Departamencie D, funkcjonującym w KGB i najprawdopodobniej w chwili obecnej w Rosji, który zajmuje się tak zwaną dezinformacją i prowadzi szeroko zakrojone działania w wielu państwach na świecie w tym zakresie. Innymi służbami specjalnymi, które są bardzo interesujące i myślę, że na ich temat też porozmawiamy, to są służby specjalne państwa Izrael. To jest Shin Bet, to jest służba wewnętrzna i Mossad, czyli wywiad państwa Izrael. Ja muszę powiedzieć, że byłem w 2007 roku w Izraelu z wizytą jako szef służby, poznałem szefów służb obu tych, czyli Shin Betu i Mossadu. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem skuteczności metod, które wykorzystują i ich postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia szpiegostwem czy zdradą stanu. Tutaj nie mogę ujawniać żadnych tajemnic państwowych, ale wystarczy tylko przypomnieć, jak wyglądała sytuacja z jednym z naukowców żydowskich, który uciekł na zachód i chciał ujawnić w mediach fakty prowadzenia przez Izrael prac badawczych nad bronią jądrową. Później poinformowano, że w nieznany sposób wrócił do Izraela i został skazany na wieloletnie więzienie. W ostatnim czasie te wieloletnie więzienie opuścił. A historia była taka, że poznał pewną panią, która zaproponowała mu pomoc. Spożył z nią jakieś napoje i obudził się w Izraelu. W międzyczasie z Wielkiej Brytanii poprzez Włochy dwoma samolotami albo jednym doleciał do Tel Awiwu i wylądował w Izraelu. Zresztą niepotwierdzone to są raczej plotki czy pewne domniemania funkcjonujące wśród naukowców, historyków, jest wejście przez Izrael w posiadanie materiału rozszczepialnego. No, jak Państwo dobrze wiecie, wszystkie instytucje badawcze uznają, że państwo Izrael dysponuje bronią jądrową. Oczywiście Izrael tego nigdy nie potwierdził i do dnia dzisiejszego także nie potwierdza. Natomiast żeby skonstruować broń jądrową oprócz technologii, naukowców, miejsca, to trzeba mieć jeszcze materiał. Izrael nie jest państwem, który dysponuje złożami uranu czy plutonu, chociaż złożu plutonu raczej nie ma. Natomiast no, funkcjonują w życiu publicznym takie dwa przypadki. Zaginięcie w latach 60. na Atlantyku dwóch statków przewożących do Stanów Zjednoczonych rudę uranu. Podobno po kilku latach na redzie portu w Hajfie sfotografowano statki bardzo podobne do tych, które zaginęły. Więc, szanowni państwo, są służby specjalne, są państwa, które mają te służby skuteczne i potrafią zagwarantować bezpieczeństwo tego państwa. Z tego punktu widzenia służby specjalne Izraela są bardzo ciekawe, gdyż poprzez te kilkadziesiąt lat bezpośredniego zagrożenia militarnego, wojskowego, likwidacją państwa Izrael potrafiły zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne Izraela. I proszę pamiętać, że od około 10-15 lat, w zasadzie od 15 lat, można powiedzieć, że w Izraelu nie dochodzi do zamachów samobójczych, oprócz chyba jednego, który miał niedawno miejsce. A był czas przecież, kiedy tam zamachy samobójcze, terrorystyczne były w zasadzie codziennością. Ale ostatnie kilkanaście lat pokazało nam, że osiągnięcia w tym zakresie, zwłaszcza w zakresie tak zwanego wywiadu i kontrwywiadu radioelektronicznego, pozwoliły zwiększyć to bezpieczeństwo państwa. No i na koniec, szanowni państwo, oczywiście moglibyśmy jeszcze mówić o służbach niemieckich, o Abwehrze, ale wydaje mi się, że gdyby tutaj nie należy czerpać żadnej wiedzy, warto tylko wiedzieć, że Niemcy dysponowali bardzo dobrym wywiadem i kontrwywiadem, że podobnie było z Francuzami. Natomiast najważniejsze dla nas chyba jest także przedstawienie historii polskich służb specjalnych, przynajmniej pokrótce. Takim podstawową jednostką polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w zasadzie to był drugi oddział Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, funkcjonujący przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Początkowo się nazywał się ten oddział Wydziałem Informacyjnym Sztabu Generalnego. Później nastąpiło szereg reorganizacji i przekształcił się w ostateczności w drugi oddział Sztabu Generalnego. Nie będę państwa zanudzał strukturą tego drugiego oddziału Sztabu Generalnego. Najważniejsze jest, że był wydział wywiadowczy i wydział kontrwywiadowczy. W wydziale wywiadowczym był referat wschód i referat zachód. I był też wydział studiów i tam się znajdowały samodzielne referaty Niemcy i samodzielny referat Rosja. I oczywiście biuro szyfrów i radiowywiadu. Pewnie państwo z mediów, z filmów, z książek najwięcej wiecie na temat właśnie tego biura szyfrów i radiowywiadu. Z jakiego powodu, szanowni państwo? To z państwa mi powie. Z Enigmy, tak jest. Po pierwsze z Enigmy, a po drugie z sukcesów, które to biuro, ten referat osiągnął w czasie wojny polsko-bolszewickiej, kiedy to nasi naukowcy, nasi oficerowie złamali szyfry rosyjskie i mogli odczytywać na bieżąco ruchy wojsk sowieckich w 20 roku, a później Enigma, złamanie szyfru Enigmy i możliwość odczytywania kodów niemieckich, a później przekazanie tego odkrycia razem z urządzeniem Francuzom i Brytyjczykom. Ale szanowni państwo, z powodów prawdopodobnie politycznych nie uczono nas i nie mówiono nam, że przed wojną oprócz służb wojskowych funkcjonowała także służba cywilna specjalna. Ona, nazwijmy najszerzej rzecz ujmując, żeby tutaj nie wprowadzać zbyt wielu informacji, możemy ją nazwać policją polityczną. Została utworzona w 1924 roku. Później została przekształcona w referat szósty spraw specjalnych podlegający Wydziałowi Służby Śledczej. Zatem oprócz służb wojskowych funkcjonowała służba cywilna, która zajmowała się właśnie w szczególności bezpieczeństwem wewnętrznym pod kątem zagrożeń politycznych, czyli Komunistyczna Partia Polski, różnego rodzaju ruchy nacjonalistyczne. Proszę pamiętać, o tym się też nie mówi, że z inspiracji wywiadu sowieckiego na kresach II Rzeczypospolitej dosyć często dochodziło do różnego rodzaju zamachów terrorystycznych, zabójstw politycznych, zamieszek narodowościowych i policja polityczna właśnie w tym zakresie realizowała bardzo mocno swoje zadania. Jeżeli chodzi o Zachód, no to także musicie państwo wiedzieć, że służby, w szczególności III Rzeszy, podejmowała działania zmierzające do, w cudzysłowie to mówiąc na dzień dzisiejszy, do tworzenia piątej kolumny, tak? Czyli do narastania zagrożenia czy nienawiści między mniejszością niemiecką a ludnością polską na terenach dawnego zaboru pruskiego. Po wybuchu wojny, szanowni państwo, zwłaszcza po ewakuacji rządu polskiego i stworzenia rządu na uchodźstwie, na zachodzie, oddział drugi sztabu generalnego przekształcił się w oddział drugi sztabu naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych. I przez cały okres wojny funkcjonował przy naczelnym wodzu na zachodzie. W tym czasie w okupowanej Polsce stworzono oddział drugi informacyjno-wywiadowczy Komendy Głównej na początku Służby Zwycięstwa Polsce, później Związku Walki Zbrojnej, a później jak Armii Krajowej. Po wojnie, szanowni państwo, już w Polsce, powiedzmy sobie, panowanej przez Sowietów, przy PKWN-ie, jak państwo się uczyli historii, to wiedzą, co to jest PKWN, został stworzony resort bezpieczeństwa publicznego, który później przekształcił się w Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i w podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, które w skrócie nazywano Urzędami Bezpieczeństwa, czyli UB. Później w latach, w międzyczasie jeszcze istniała tak zwany Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, który w 1956 roku przekształcił się w Służbę Bezpieczeństwa, czyli w cywilną bezpiekę, cywilną służbę bezpieczeństwa, która realizowała zadania z zakresu wywiadu i kontrwywiadu. Natomiast w Wojsku Ludowym, Wojsku Polskim funkcjonował zarząd drugi sztabu generalnego Wojska Polskiego, który później został połączony z Wojskową Służbą Wewnętrzną, a następnie został zastąpiony Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, czyli WSI, które uległy rozwiązaniu dopiero niedawno i na ich miejsce została stworzona Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, o czym też będziemy mówić na kolejnych zajęciach, na kolejnych zjazdach. Szanowni państwo, czym są instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, jakie one są? Jak państwo uważacie, co jest najważniejszą instytucją bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i zewnętrznego? No tak jak w systemie władzy publicznej, która w Polsce funkcjonuje. Kto jest najwyżej na szczeblach polskiej władzy? Prezydent Rzeczypospolitej, zwierzchnik sił zbrojnych, tak? Więc główną instytucją to jest prezydent. Druga to oczywiście w kolejności to jest parlament, czyli Sejm i Senat. Później Rada Ministrów z prezesem Rady Ministrów na czele. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie. Sądy i trybunały, prokuratura, polskie siły zbrojne, policja, żandarmeria wojskowa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, obrona cywilna, Straż Ochrony Kolei i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te instytucje bezpieczeństwa publicznego możemy podzielić na trzy takie bloki, czyli państwowe, te, o których ja mówiłem, samorządowe. Jaką instytucją samorządową, szanowni państwo, będzie instytucja, która dba o nasze bezpieczeństwo wewnętrzne? Jak myślicie? No Straż Miejska, szanowni państwo. Ona dba o wasze bezpieczeństwo na przykład w ruchu miejskim czy komunikacyjnym. Albo żebyście na ulicach nie kupowali od jakichś tam babinek mleka czy jajek. Oczywiście tutaj to mówię żartem, ale tak, no, ta Straż Miejska ma swoje zadania. Niedawno w telewizorze pokazywano, wyśmiewając to zresztą, że w każdej gminie, w każdym powiecie musi być stworzona drużyna obrony cywilnej, która ma zapewniać w przypadku zagrożenia te elementarne potrzeby dla ludności i w odpowiedni sposób ma informować o zagrożeniach. Ja myślę, nie wiem jak teraz, szanowni państwo, wy jesteście młodymi ludźmi, w szczególności tutaj na sali, nie wiem jak w internecie, ale ja jeszcze jak byłem uczniem, kończyłem liceum w 1986 2009 roku, to ja jeszcze byłem uczony, jakie są sygnały alarmowe, na przykład w przypadku zagrożenia ekologicznego, czy na przykład jakiegoś skażenia biologicznego czy chemicznego. Czy państwo wiecie, jakie są sygnały, które na przykład, jeżeli by tutaj zabrzmiały, to wiedzielibyście, jakie wam grozi zagrożenie? Myślę, że nikt z państwa nie wie, jakie te sygnały są, że nie byliście na ten temat uczeni, pomimo tego, że te procedury w dalszym ciągu obowiązują. I my te procedury poznamy, szanowni państwo, na kolejnym zjeździe, chyba trzecim właśnie, przypomnę państwu te informacje, dlatego że one z punktu widzenia bezpieczeństwa nas jako ludzi są bardzo ważne. Tutaj nie chodzi o zagrożenie wojenne, chociaż oczywiście też w jakimś stopniu, ale tu chodzi na przykład o zagrożenie skażeniem biologicznym, skażeniem chemicznym, katastrofą, powiedzmy sobie, ekologiczną, powodzią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niestety z uwagi na fakt, że w latach komunizmu, w latach słusznie minionych, wszyscy naśmiewali się i żartowali z tego systemu, który był całkowicie niewydolny. Wylano dziecko z kąpielą i w III Rzeczpospolitej całkowicie zaniedbano i w zasadzie zlikwidowano system informowania, zapobiegania, a później pomocy w przypadku powstania takich katastrof naturalnych lub też katastrof innego rodzaju. Więc także się tym zajmiemy. I trzecim takim blokiem to są instytucje prywatne, które mogą w pewnym zakresie realizować właśnie zadania związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. I tutaj macie przykład Biura Detektywistycznego Rutkowski, tak? Który zrealizował jakieś zadanie z tej sfery bezpieczeństwa wewnętrznego. Szkoda, że wyręczył w tym zakresie policję i przy okazji się wylansował. Ja się nie dziwię, że pan Krzysztof Rutkowski nie przepada za prokuraturą katowicką, dlatego że pamiętam, jak ja byłem dyrektorem Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, później szefem ABW, to pan Krzysztof Rutkowski został zatrzymany, z tego co pamiętam, za udział w mafii paliwowej i przysiedział parę miesięcy w areszcie tymczasowym. Ale oczywiście do dnia dzisiejszego proces się nawet jeszcze nie zaczął, z tego co pamiętam, na pewno się nie skończył. No ale tutaj mamy taki przykład, kiedy to właśnie taka instytucja prywatna, biuro detektywistyczne czy też biuro ochrony może realizować swoje zadania w tym zakresie, czy powiedzmy sobie na przykład fundacja czy stowarzyszenie zajmujące się bezpieczeństwem wewnętrznym czy zewnętrznym, przygotowuje analizy, przygotowuje jakieś informacje na temat zagrożeń, powiedzmy sobie na przykład ruchu Autonomii Śląska w Katowicach, tak? Czyli tak zwany RAŚ, nie wiem, czy państwo kojarzycie. Na Śląsku pojawia się taka instytucja, ruch Autonomii Śląska, która doprowadziła do tego, że w tej chwili jest w koalicji rządowej w województwie śląskim z Platformą Obywatelską i z PSL-em. No i realizują różnego rodzaju projekty, które co najmniej są kontrowersyjne, jeżeli nie prowadzą do przeinaczania historii. Ja pamiętam, że próbowali ci ludzie z ruchu Autonomii Śląska przeforsować taką rezolucję, taki apel, w którym wzywają do upamiętnienia ofiar polskich obozów koncentracyjnych powojennych, szanowni państwo. A więc oczywiście ja mogę powiedzieć tak, na dzień dzisiejszy ta instytucja nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa bezpośredniego, ale proszę pamiętać, jak było na przykład z ETA i z krajem Basków. Tam na początku też istniała pewna cywilna, pokojowa instytucja polityczno-społeczna, która próbowała doprowadzić do autonomii kraju Basków, ale z uwagi na nieosiąganie przez nią skuteczności czy efektów takich, jakie zamierzała, doszło do zradykalizowania pewnego skrzydła tej organizacji i do wyodrębnienia się właśnie ETY jako organizacji terrorystycznej. W Polsce zbyt długo funkcjonuje to powiedzenie, że Polak przed szkodą i po szkodzie głupi. Powinno zacząć obowiązywać to powiedzenie jednak, że że powinniśmy wyciągać wnioski z zaistniałych sytuacji w innych rejonach świata. Historia magistra vita est, tak? Czyli historia jest nauką życia. Więc jeżeli gdziekolwiek już na świecie takie przypadki miały miejsce, więc powinniśmy zapobiegać i między innymi To jest zadanie Instytucji Bezpieczeństwa Państwa. Mam nadzieję, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na przykład interesuje się ruchem Autonomii Śląska, sposobem finansowania, sposobem wykonywania i realizowania przez nich statutowych zadań. Oczywiście, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te instytucje bezpieczeństwa państwa, to taką najważniejszą, najbardziej istotną, najbardziej znaną instytucją bezpieczeństwa wewnętrznego każdego państwa, w szczególności Polski, jest policja. Czyli ta instytucja, która bezpośrednio dba o nasze bezpieczeństwo na ulicach, nasze bezpieczeństwo w dzielnicy, w mieście, we wsi, w powiecie, w gminie, musi realizować kilka głównych zadań i funkcji. To jest przede wszystkim funkcja ochronna, związana z zapewnieniem ochrony nam zdrowia i życia. Funkcja prewencyjna, czyli zapobieganie przestępczości, porządkowa, czyli wykrywanie przestępstw, wykroczeń i profilaktyczna. Zresztą to nie tylko policja, jeżeli chodzi o profilaktykę, ale także prokuratura. Pamiętam, że jako młody prokurator, Szanowni Państwo, jeździłem do szkół z pogadankami, szczególnie szkół zawodowych czy szkół, gdzie tam, powiedzmy sobie, poziom dyscypliny nie był zbyt wysoki. Muszę Państwu powiedzieć, że to zdawał egzamin w wielu wypadkach, po takich kilku pogadankach. Takie chuligańskie wybryki w danym rejonie miasta ulegały znacznemu zmniejszeniu się. Czyli przypominanie młodzieży, co grozi za dane zachowanie, do czego może doprowadzić takie zachowanie, które przez niektórych jest uznawane za zabawę czy rozrywkę, dawało efekty. No niestety z tego, co wiem, w chwili obecnej to jak gdyby zadania profilaktyczne zostały zlikwidowane czy w znaczny sposób ograniczone, no ale nie ma żadnego wpływu władzy na prokuraturę. Prokurator generalny jest powoływany na kadencję, nikt nie może wpływać na niego. Ale to jak gdyby też będzie elementem kolejnego naszego zjazdu, mowa o prokuraturze i o polskim sądownictwie, co jest chyba tematem samym sobie bardzo ciekawym, interesującym. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o system bezpieczeństwa państwa Rzeczpospolitej Polskiej, to warto, żebyście Państwo zapoznali się z takim dokumentem, który funkcjonuje w internecie. Jeżeli ktokolwiek z Państwa będzie ciekawy, to jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku, którą zatwierdził pan prezydent Lech Kaczyński. Bardzo ciekawy dokument, który umuje wszystkie w zasadzie aspekty związane z systemem bezpieczeństwa narodowego, z podsystemami bezpieczeństwa, z instytucjami bezpieczeństwa państwa i zadaniami, funkcjami i koordynacją tych zadań. Nie chcę tutaj tego tematu zbytnio rozwijać, gdyż myślę, że to już jest jak gdyby dla tych osób, które są szczególnie zainteresowane tymi elementami bezpieczeństwa naszego państwa zewnętrznego, wewnętrznego. Jeżeli chodzi o te główne instytucje zapewniające bezpieczeństwo państwa, to jak już Państwu mówiłem, jeżeli chodzi o sferę cywilną, to jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centrum Antykorupcyjne i Biuro Ochrony Rządu. Jeżeli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to powstała ona w 2002 roku, 29 czerwca i jest następczynią Urzędu Ochrony Państwa. Urząd Ochrony Państwa, Szanowni Państwo, to była pierwsza instytucja III Rzeczpospolitej powołana w 90 roku, w zasadzie zaczął funkcjonować 31 lipca 90 roku, w zakresie bezpieczeństwa w sferze cywilnej. Urząd Ochrony Państwa miał być pierwszą instytucją demokratycznego państwa prawa, ale jednak procedury, które stanęły u podstaw tworzenia Urzędu Ochrony Państwa, spowodowały, iż proszę sobie wyobrazić, że w tym Urzędzie Ochrony Państwa w 90 roku zatrudniono 4,5 tysiąca pozytywnie zweryfikowanych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Czyli większość funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa stanowili funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Co prawda pozytywnie zweryfikowani, ale jeżeli Państwo posłuchacie wypowiedzi osób, które w tym czasie zajmowały się weryfikacją właśnie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, osób, które stały na czele tych wszelkich komisji, to dowiecie się, że ta weryfikacja była dosyć pobieżna. Ja w swoim czasie bardzo blisko współpracowałem ze świętej pamięci Zbigniewem Wassermanem w roku 2001, kiedy był prokuratorem krajowym i pan minister Zbigniew Wasserman był na początku lat 90. właśnie w 90. roku także w takiej komisji weryfikacyjnej opowiadał, jak próbowano przez to sito przepuścić także osoby, które były skompromitowane i znalazły się w tych nowych służbach specjalnych. Urząd Ochrony Państwa, Szanowni Państwo, funkcjonował, tak jak wiemy, przez 12 lat. W zasadzie został zlikwidowany z powodów politycznych. Przynajmniej takie można odnieść nieodparte wrażenie. Nowa koalicja rządowa, która przejęła władzę w 2001 roku, czyli SLD-PSL, postanowiły rozwiązać Urząd Ochrony Państwa, który w latach koalicji AWS poczynił bardzo wiele dla umocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego naszego państwa, którym kierował generał Zbigniew Nowek w tym czasie. A w szczególności bardzo dużo uczynił dla idei lustracji w Polsce. W tym czasie przekazano do archiwów IPN olbrzymią ilość dokumentów Służby Bezpieczeństwa. I myślę, że to było jednym z głównych powodów, dla których Urząd Ochrony Państwa rozwiązano. Urząd Ochrony Państwa był jeszcze z jednego punktu widzenia bardzo ciekawą instytucją, dlatego że on łączył w sobie wywiad i kontrwywiad. Czyli w Urzędzie Ochrony Państwa funkcjonował zarząd wywiadu i zarząd kontrwywiadu. Natomiast Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to jest tylko służba wewnętrzna, tak? Czyli Urząd Ochrony Państwa reformą z 2002 roku podzielono na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i na Agencję Wywiadu. Ja nie chcę zbyt dużo opowiadać o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2002-2005, kiedy to na jej czele stał pan Barcikowski. Mogę tylko powiedzieć, że w moim najgłębszym przekonaniu ta instytucja w tym czasie nie realizowała swoich zadań w sposób właściwy. W zasadzie tworzyła się nowa służba, bardzo wielu funkcjonariuszy z naruszeniem prawa, które zostało później potwierdzone wyrokami sądowymi, zostało nieprzyjętych do tej nowej służby. Musieli nawet po kilka lat czekać na powrót do służby. Mogę powiedzieć, że kiedy nastąpiła zmiana rządu w 2005 roku i powstał rząd Kazimierza Marcinkiewicza, szefem służby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego został obecny generał Witold Marczuk, który we wrześniu 2006 roku został odwołany i na jego miejsce zostałem powołany ja, który do tego czasu byłem, do 2006 roku, do września byłem dyrektorem Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, czyli kierowałem całym zespołem ludzi zwalczającym w Polsce przestępczość zorganizowaną grupy mafijne. Zdecydowałem się, przyjąłem tą funkcję i pełniłem ją do listopada 2007. W tym czasie przeprowadziliśmy bardzo szeroką reorganizację Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Staraliśmy się czerpać wzory z państw Europy Zachodniej, z Bliskiego Wschodu. Stworzyliśmy Centrum Analiz, Biuro Operacji Specjalnych, Biuro Badań Kryminalistycznych i zajęliśmy się w szczególności kwestią związaną z zwalczaniem zagrożeń ekonomicznych, a szczególnie bezpieczeństwem energetycznym naszego państwa, które, jak wiecie państwo, no nie jest największe lub jest w chwili obecnej żadne, jeżeli tak możemy powiedzieć. Z chwilą przejęcia władzy przez rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego no nastąpiło odwrócenie całkowicie sytuacji, nastąpił powrót do starych zwyczajów i starych nawyków, przynajmniej ja to tak oceniam. Na czele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stoi Krzysztof Wądarek, to nazwisko powinniście państwo zapamiętać. Jest już on 4,5 roku szefem tej służby. Przed przejściem do służby był dyrektorem w firmie telekomunikacyjnej, skąd zresztą, jak państwo pewnie pamiętacie, pobrał dużą odprawę. Oczywiście prywatnej. w międzyczasie zlikwidował większości reformy, które wprowadziliśmy w latach 2006-2007 i stworzył nową strukturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie będę tutaj Państwu w tej chwili opowiadał, jak ta struktura dokładnie wygląda. Ważnym jest, żeby stwierdzić, że oprócz centrali w Warszawie funkcjonuje w tej chwili 16 delegatur terenowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oprócz tego są ośrodki zamiejscowe, szanowni Państwo. Państwo macie najbliżej w Bydgoszczy delegaturę. Chyba. Tak? A w Toruniu coś chyba jest, ale nie wiem, czy to nie jest tajne, więc nie będę mówił. Ale też tutaj coś w Toruniu. Na pewno Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizuje, szanowni Państwo. Szczególnie być może tutaj w tym kompleksie, bo tą wiedza pewnie jest w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego potrzebna na temat działań ojca dyrektora. Szanowni, ale tak to jest oczywiście żart, szanowni Państwo, natomiast myślę, że takich działań nie podejmuje, bo jeżeli by podejmowała, to działałyby sprzecznie z ustawą. Według ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu agencja zajmuje się przede wszystkim rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa, a także w jego porządek konstytucyjny. I tutaj oczywiście tutaj chodzi o zagrożenia dotyczące suwerenności, porządku, nienaruszalności jego terytorium, międzynarodową pozycję, a także obronność państwa. I te zadania realizuje, szanowni państwo, w zakresie tak zwanym operacyjno-rozpoznawczym, czyli w tym zakresie nie może prowadzić postępowań karnych. Natomiast może prowadzić postępowania karne i operacyjne w zakresie sprawców i przestępstw szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej, innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa, godzących w podstawy ekonomiczne państwa, korupcję osób pełniących funkcje publiczne, w zakresie produkcji, obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, nienalegalnego wytwarzania, posiadania, obrotu bronią i środkami, materiałami wybuchowymi, bronią masowego i zagłady oraz środkami odurzającymi w obrocie międzynarodowym. A oprócz tego, szanowni państwo, to jest artykuł 5 ustawy o ABW. Jeżeli macie ochotę, to przeczytajcie, dokładnie sobie zapamiętacie. Z tego nie będę pytał na zaliczeniu, także grunt, żebyście wiedzieli, jakie są obszary zainteresowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poza tym jest tak zwaną służbą ochrony państwa i krajową władzą bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnej i prowadzi prace analityczno-informacyjne w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa państwa, szanowni państwo. W tym zakresie w latach 2007-2000 do dnia dzisiejszego stworzono Centrum Antyterrorystyczne i tutaj muszę oddać palmę pierwszeństwa panu Bondarykowi, dlatego że myśmy przygotowywali tą reformę, ale Centrum Antyterrorystyczne prowadził pan Bondaryk. Niestety pierwsza analiza, informacja tego Centrum Antyterrorystycznego okazała się totalną klapą. Jeżeli Państwo dobrze pamiętacie, to, a jeżeli nie, to Państwu przypomnę, że pierwszą tą informacją była taka analiza związana z tak zwanym zagrożeniem, czy z tak zwanym próbą zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji. Wtedy właśnie CAD przygotował taką analizę, która wyciekła do mediów, z której wynikało, że w zasadzie ta analiza była sporządzona na podstawie tylko i wyłącznie artykułów prasowych pochodzących z mediów lokalnych i światowych. No więc oczywiście to nie jest zadanie służby specjalnej, analizowanie artykułów prasowych. To jest jeden z elementów, może nawet mniej, przynajmniej najmniej istotnych. Natomiast no, wyciekła ta analiza i niestety tutaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego za bardzo się nie popisała. W ostatnim czasie, jeżeli Państwo obserwujecie media, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego no nie ma dobrej prasy, zresztą za moich czasów też tej prasy nie miała za dobrej, dlatego że w tym czasie realizowano, jak sądzę, zlecenie związane ze zbrodniami IV Rzeczpospolitej, tak zwanymi zbrodniami, żeby wykazać, że my w tym czasie ścigaliśmy wszystkich. Chcieliśmy wszystkich zamknąć do więzień, co oczywiście jest wielką nieprawdą, kłamstwem i całkowicie wyssanymi z palca jakimiś rewelacjami. Natomiast, no cóż, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ostatnim czasie dała się poznać jako instytucja, która ściga internautów, którzy tworzyli jakiś portal antykomor.pl, tak? Czy też uwikłała się w jakieś dziwne działania związane z komisją likwidacyjną, weryfikacyjną WSI, z dziwnymi przeszukaniami, działaniami podjętymi wobec osób, które w tej komisji uczestniczyły. Jest jeszcze wiele informacji, o których ja nie mogę mówić, a które posiadam, bo przecież jeszcze niektórzy oficerowie są wierni Rzeczypospolitej i jak gdyby no, pewne informacje docierają do mnie z różnych kręgów. Natomiast no, ostatnio, szanowni państwo, muszę państwu powiedzieć, że spotkałem się z czymś, co nigdy nie miało miejsca, nawet za moich czasów, kiedy to niby takie zbrodnie popełnialiśmy. Otóż do jednej do mediów został rozesłany taki list protestacyjny funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którym bardzo mocno krytykują obecną władzę, obecne metody i sposoby działania obecnego kierownictwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak na razie żadne z mediów się nie zdecydowało na ten temat napisać, natomiast wiem, że dziennikarze dysponują takim listem. No ale, szanowni państwo, dużo by mówić. Jednym z zastępców szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest Zdzisław Skorża. To jest człowiek, który rozpoczynał karierę w Służbie Bezpieczeństwa w połowie lat 80. Czyli w obecnym kierownictwie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. I to oczywiście nie wywołuje żadnych reakcji, nie powoduje jakiegokolwiek stresu premiera rządu Rzeczpospolitej, u prezydenta Rzeczpospolitej, to nikomu nie przeszkadza. Kiedy ja odchodziłem ze służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pomimo tego, że zgodnie z prawem jak najbardziej staraliśmy się pozbyć byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, czy skierować ich na emerytury, jeszcze było kilkaset osób, można powiedzieć, które w jakiś sposób swoją karierę zawodową rozpoczynały w czasach Służby Bezpieczeństwa. A pamiętajcie państwo, że byłem szefem służby 16 lat po 90 roku, czyli po zmianach ustrojowych. Jeszcze takie osoby funkcjonowały i to muszę państwu powiedzieć, że w tych najbardziej wrażliwych elementach służby specjalnej. Nie mogę tego rozszerzyć, bo na pewno tutaj koledzy z agencji z uwagi na fakt transmisji przez internet tego wykładu słuchają i nagrywają, więc nie chcę tego rozszerzać. Ale tak było i z tego, co wiem, w dalszym ciągu tacy funkcjonariusze funkcjonują, a po moim odejściu, szanowni państwo, słyszałem o przypadkach cudownych ozdrowień. Otóż wyobraźcie sobie, że kiedy za moich czasów pewni oficerowie odchodzili na emerytury, to uzyskiwali też grupy inwalidztwa z uwagi na tam pewne podwyżki świadczeń. I z tego, co słyszałem, szanowni państwo, osoby, które uzyskały grupy inwalidztwa po moim odejściu, wróciły do służby. Okazało się, że orzeczenia albo były nieprawdziwe, albo nastąpiły cudowne uzdrowienia. I ci oficerowie są zdrowi, w tej chwili funkcjonują na wysokich, oczywiście, kierowniczych stanowiskach i o swoich emeryturach i dolegliwościach zapomniały. Szanowni państwo, drugą agencją, która powstała z Urzędu Ochrony Państwa, to jest Agencja Wywiadu. Tak jak sama nazwa mówi, zajmuje się wywiadem zagranicznym, cywilnym wywiadem zagranicznym. Obecnie szefem Agencji Wywiadu jest generał Maciej Hunia. Jeszcze kilka lat temu dyrektor Departamentu Kontrwywiadu ABW. A w czasach rządu PiS-u Agencją Wywiadu kierował generał Zbigniew Nowek, czyli poprzednio szef Urzędu Ochrony Państwa w rządach AWS. Polecam państwu, i tutaj będę państwa z tego pytał, poznać strukturę obecną Agencji Wywiadu. A dlaczego? O państwu odczytam, jak ta struktura wygląda. Biuro 1, Biuro 2, Biuro 3, Biuro 4. I szanowni państwo, aż do biura 10. Rzymski oczywiście, po czym ośrodek szkolenia i samodzielny wydział prawny. Mnie to kwestia tajemniczości Agencji Wywiadu zawsze mnie bawiła i śmieszyła. Jeżeli Państwo by uczestniczyli w wywiadach w zeszłym roku, to wtedy te biura się nazywały A, B, C, D, E, F. A po roku czasu uległy zmianie na 1, 2, 3, 4. Na pewno wywiad sowiecki nie wie, co się kryje za tymi nazwami. Na pewno mu to strasznie utrudnia życie. No ale to dobrze, bo naprawdę, jeżeli ktoś z Państwa nie będzie znał tej struktury, to nie może liczyć na zaliczenie. Szanowni Państwo, jakie jest zadanie, jakie są zadania Agencji Wywiadu? No, w zasadzie takie same jak Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tylko w zakresie działalności poza granicami naszego kraju. Czyli muszą poznawać, uzyskiwać wszelkie informacje godzące w podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego naszego państwa, militarnego. Muszą zapewniać, co jest jak gdyby pewną odrębnością od ABW. Agencja Wywiadu ma obowiązek zapewniać bezpieczeństwo naszych placówek dyplomatycznych, jeżeli chodzi o ochronę kontrwywiadowczą, wywiadowczą, łączność kryptograficzną. I prowadzenie wywiadu elektronicznego. Jak Państwo słyszeliście wcześniej, ABW nie ma w swoim zakresie zadań sensu stricto radio kontrwywiadu. Radio kontrwywiad w zakresie swojej działalności ma służba kontrwywiadu wojskowego. Więc ABW sensu stricto czegoś takiego nie ma, aczkolwiek takie biuro czy taka instytucja w ramach ABW istnieje. A co to jest, proszę Państwa, wywiad elektroniczny? Czy ktoś z Państwa wie? No nie, elektroniczny nie. Podsłuchy to jest raczej kwestia technik operacyjnych. Natomiast słyszeliście Państwo o Echelonie na przykład. No to funkcjonują takie różnego rodzaju filmy, polecam Państwu sensacyjne oczywiście, które w sposób całkowicie wydumany przedstawiają wywiad radioelektroniczny, ale to jest kwestia właśnie nasłuchu satelitarnego czy elektronicznego. W czasach słusznie minionych na granicach zachodnich Rzeczpospolitej czy północnych w szczególności istniały stacje nasłuchu, tak, które przejmowały wszystkie komunikaty znajdujące się w eterze. Jeżeli teraz mamy do czynienia z satelitami, to jest nasłuch satelitarny, Szanowni Państwo. To jest wszelkiego rodzaju namierzanie sygnałów, przejmowanie transmisji i tak dalej, i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych tym się zajmuje NSA, czyli National Security Agency, która właśnie według filmów, bo oczywiście ja nie mogę mówić o swojej wiedzy posiadłej w służbach, ale według filmów takie właśnie taki system nazywany był kiedyś Echelon, który na przykład, powtarzam, według mediów potrafi na przykład przejąć wszelkie transmisje satelitarne, po czym przeprowadzić analizę tych transmisji pod kątem słów kodów, tak? Czyli na przykład, jeżeli w danej rozmowie telefonicznej pada słowo bomba, tak? Czy na przykład uran, tak? To jeżeli taka transmisja jest przejęta, to na biurku jakiegoś oficera, czy na monitorze, na ekranie komputera jakiegoś oficera w Stanach Zjednoczonych, czy w Moskwie, czy w Tel Awiwie się pojawia, że właśnie z takiego i takiego numeru była prowadzona taka i taka rozmowa, gdzie takie i takie słowa padły, Szanowni Państwo. To jest bardzo ważne, istotne w obecnym czasie źródło informacji wywiadowczych. Oczywiście niekodowanych, ale służby specjalne, jak Państwo dobrze wiecie, mają działy dekryptażu i pewne komunikaty są w stanie odcyfrować. W ostatnich latach, bardzo ogólnie rzecz ujmując, mogę powiedzieć, że także tutaj w tym zakresie polskie służby specjalne odniosły duży sukces. Doszło do wielu oficerów otrzymało wysokie odznaczenia państwowe, mogę powiedzieć, Szanowni Państwo. Oczywiście jeżeli agencja wywiadu w swoim zakresie ma prowadzenie wywiadu radioelektronicznego, to musi dysponować odpowiednimi systemami, żeby swoje zadania ustawowe realizować w tym zakresie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o inne służby specjalne, cywilne w Polsce funkcjonujące, no to oczywiście to jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, moim zdaniem służba ciekawa, chociaż gdybyście Państwo zapytali kogokolwiek z byłych szefów służb specjalnych, czy CBA jest służbą specjalną, to by zaprotestowali bardzo mocno. Dlatego, że CBA nie jest klasyczną służbą specjalną, realizującą tylko i wyłącznie zadania w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, czy zadania operacyjno-rozpoznawcze, czy też procesowe. Otóż bardzo wiele osób zapomina, że Centralne Biuro Antykorupcyjne oprócz zadań operacyjno-rozpoznawczych i procesowych oraz analityczno-informatycznych ma zadania kontrolne, Szanowni Państwo. Czyli w cudzysłowie, skracając pewien tok rozumowania, może prowadzić kontrole skarbowe, kontrole finansowe, które nie muszą się kończyć żadnymi postępowaniami karnymi. Podobno, Szanowni Państwo, ja byłem przedmiotem takich niejawnych kontroli moich oświadczeń majątkowych przez ostatnie 2 lata, z uwagi na fakt, że kupiłem sobie samochód terenowy i próbowano przez kilka dobrych miesięcy wykazać, że nie stać mnie było na ten zakup tego pojazdu. Oczywiście robiono to w sposób niejawny, w taki sposób, że ja się o tym od razu dowiedziałem, Szanowni Państwo. Natomiast takie zadania Centralne Biuro Antykorupcyjne może realizować i je realizuje. Bardzo wiele osób nawet sobie nie zdaje sprawy, że takie zadania były realizowane. To od czasu do czasu wypływa, na przykład jak w przypadku Janusza Palikota, kiedy to Centralne Biuro Antykorupcyjne ujawniło, że mijał się z prawdą, nie ujawniał części swojego majątku w oświadczeniach majątkowych. To w późniejszym czasie prokuratura umorzyła, ale z tego, co wiem, Centralne Biuro Antykorupcyjne takie zawiadomienie o przestępstwie złożyło. Jak wiecie Państwo, przez długi czas szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego był Mariusz Komiński, teraz jest Piotr Wojtunik. No, Centralne Biuro Antykorupcyjne też się różni tym od Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że stanowisko szefa jest kadencyjne. Przecież szefowie ABW i AW są powoływani nie na kadencję, czyli są takimi typowymi szefami powoływanymi z woli rządu. Tak? W sytuacji, w której wybory na jesieni 2007 roku wygrała Platforma Obywatelska, jako szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sam poprosiłem premiera o odwołanie mnie ze stanowiska, po to, żeby nowy premier mógł powołać osobę, która jej zdaniem będzie w sposób lepszy wykonywała zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. No tutaj ta metoda chyba nie jest najlepsza, bo te osoby, które są powoływane, nie zawsze moim zdaniem te zadania w sposób właściwy realizują. Jeżeli chodzi o CBA, to wszyscy wiemy, że Mariusz Kamiński został odwołany z naruszeniem przepisów ustawy. Przynajmniej tak to odbieram. Zostały mu przedstawione zarzuty w śledztwie tak zwanym rzeszowskim i to było powodem odwołania Mariusza Kamińskiego. A jak dobrze wiemy, Szanowni Państwo, ta sprawa, przecież to już minęło, ile to już minęło, Szanowni Państwo, chyba 2 lata, tak? Nawet ponad 2 lata chyba odwołania Mariusza Kamińskiego. A Szanowni Państwo, ta sprawa jeszcze nawet na wokandę sądową nie została skierowana przeciwko Mariuszowi Kamińskiemu. Zresztą, Szanowni Państwo, do mnie też docierały różnego rodzaju sygnały, że takie zamiary wobec mnie i moich zastępców miały mieć miejsce, że ktoś chciałby tam stawiać jakiekolwiek zarzuty, tylko mieli duży problem, Szanowni Państwo, bo jako prokurator mam immunitet. Nie można im się stawić zarzutu do momentu, w którym sąd nie uchyli mojego immunitetu. I taka próba była w 2009 roku. Nie mogę na ten temat mówić, bo oczywiście to jest tajne, ale nie udało się tym panom uchylić mojego immunitetu i w tej chwili się toczy śledztwo co do działalności tychże osób bezprawnej, które chciały nam ten immunitet uchylić. CBA, Szanowni Państwo, ma docelowo zatrudnić około 1000 osób. W chwili obecnej ma 11 delegatur terenowych od centrali. Oczywiście działalność CBA jest finansowana z budżetu państwa. Ma fundusz operacyjny. Może prowadzić działanie niejawne. No, pewnie Państwo z mediów pamiętacie całe kwestie związane z operacjami tajnymi prowadzonymi przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie tak zwanej pani posłanki Sawickiej, czy w sprawie pani Weroniki Marczuk, czy tak zwanych willi Kwaśniewskich w Kazimierzu nad Wisłą. Więc możecie Państwo i agenta Tomka, Tomasza Kaczmarka, obecnego posła Rzeczypospolitej, którego zresztą dosyć mocno wspierają kampanie wyborcze, jak kandydował na posła, no, musicie Państwo wiedzieć, że z czasów, kiedy szefem CBA był Mariusz Kamiński, to biuro prowadziło ofensywne działania. Znaczy wykorzystywało możliwości prawne kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej i realizowało te operacje. Ja żałuję, że na przykład w dniu dzisiejszym nikt nie puszcza taśm z nagraniami z podsłuchu rozmów pani posłanki Sawickiej, bo gdyby to posłuchać w dniu dzisiejszym, to wiele osób mogłoby stwierdzić, że to, co ta pani mówiła, jest obecnie realizowane w służbie zdrowia. A nie przez panią posłankę Sawicką, ale przez inne osoby oczywiście. Ja muszę Państwu powiedzieć, że jak ja byłem szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to też takie różnego rodzaju niejawne operacje specjalne prowadziliśmy. Mogę Państwu powiedzieć, że między innymi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zrealizowała taką bardzo ciekawą operację związaną z tak zwaną przesyłką niejawnie nadzorowaną. Polska uczestniczy w tak zwanej inicjatywie krakowskiej. To jest inicjatywa związana z nierozprzestrzenianiem broni masowego rażenia, czyli broni jądrowej, biologicznej i chemicznej, tak? Ta broń ABC. I między innymi zadaniami ABW jest zapobieganie obrotowi towarów, które mogłyby służyć do konstrukcji takiej broni masowego rażenia. I otóż proszę sobie wyobrazić, że doszło do sytuacji, w której jedna z polskich firm miała dostarczyć elementy konstrukcyjne mogące służyć do stworzenia urządzeń do wzbogacania uranu. Przez jedno z państw Bliskiego Wschodu. I w wyniku właśnie takiej niejawnej operacji specjalnej robionej w koordynacji z kilkoma państwami Europy Zachodniej oraz Środkowej doszło do zatrzymania wielu osób, wielu tych towarów i udało się zapobiec stworzeniu właśnie elementów bardzo istotnych dla programu konstrukcji broni jądrowej w tym państwie. Zresztą w swoim czasie to było dosyć znana w kręgach służb specjalnych operacja specjalna. Ale oprócz tego oczywiście Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego brała udział w różnego rodzaju innych operacjach związanych z zapobieganiem nielegalnego handlu bronią, czy też na przykład przemytowi narkotyków. Operacja specjalna, która idea pewnej operacji specjalnej, która pojawiła się za moich czasów, za rządów już obecnego szefa, została zrealizowana bodajże w 2009 roku i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przejęła tonę kokainy z jednego z państw Ameryki Środkowej. A także to dosyć duży sukces, jedna tona narkotyków została przejęta przy współpracy z różnego rodzaju amerykańskimi służbami specjalnymi. Można by tutaj mówić jeszcze o wielu różnych innych sytuacjach. Ja po to stworzyłem Biuro Operacji Specjalnych w ABW, żeby między innymi takie operacje specjalne realizować. Poza tym proszę pamiętać, że ABW to jest Departament Kontrwywiadu, czyli ten najważniejszy pion agencji zajmujący się zwalczaniem szpiegostwa. I tutaj także mieliśmy bardzo dużo sukcesów. Między innymi do mediów przedostała się informacja oczywiście dotycząca także działalności Agencji Wywiadu, zatrzymania Białorusina, który szpiegował na szkodę Rzeczpospolitej. niedawno został skazany w Polsce agent czy oficer GRU na kilka lat pozbawienia wolności za szpiegostwo na rzecz Rosji w Polsce. Te informacje oczywiście są niejawne, nie można nic więcej powiedzieć. Ostatnią taką dużą sprawą, a to jeszcze było za czasów Urzędu Ochrony Państwa w Polsce, także deportowano kilkunastu rosyjskich dyplomatów z uwagi na podejrzewanie ich szpiegostwo na rzecz Rosji. Natomiast CBA realizuje to w zakresie właśnie zwalczania korupcji lub też przestępczości ekonomicznej. Te operacje specjalne, powtarzam, kiedy szefem był Mariusz Kamiński, to były operacje dużo bardziej ofensywne w chwili obecnej. One jak gdyby pod rządami pana Pawła Wojtunika, który skądinąd jest dobrym fachowcem, bo był szefem kiedyś Centralnego Biura Śledczego. Jednak to chyba zostały dosyć mocno zredukowane, chociaż być może nie wiemy o wielu rzeczach, które są realizowane w chwili obecnej. Więc to by było na temat Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I zostały nam jeszcze Biuro Ochrony Rządu. Biuro Ochrony Rządu też nie jest klasyczną instytucją, nie jest klasyczną służbą specjalną, natomiast jest służbą bezpieczeństwa państwa niewątpliwie, no bo to jest instytucja, to jest biuro, które ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa najważniejszym funkcjonariuszom państwa polskiego, tak? Prezydenta, premiera, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, ministrów, szanowni państwo. Jak wygląda sytuacja w Borze, to chyba każdy z państwa wie, obserwując sytuację związaną z katastrofą smoleńską, z sytuacjami czy zaniedbaniami, które miały miejsce w związku z wyjazdem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Katynia. Natomiast od wielu lat to biuro nie realizowało swoich zadań, oprócz oczywiście przerw, w sposób właściwy. Jeżeli słuchamy teraz generała Gawora, który się wypowiada, który był szefem BOR-ów w latach 90., to po prostu człowiek owija się włos na głowie jeży, szanowni państwo. Dlatego, że przecież pan generał Gawor opowiada, że realizowali zadania na tyle, na ile im starczyło środków finansowych. Czyli jasno przyznaje do tego, że nie realizowali zadań wynikających z ustawy, tylko wynikających z możliwości finansowych. A przecież Biuro Ochrony Rządu, szanowni państwo, to nie są tylko oficerowie, którzy, jak państwo widzicie w telewizorze, jak bodyguard, nie wiem, stoją przy prezydencie, przy premierze, torują im drogę w tłumie. To jest bardzo wielu funkcjonariuszy zajmujących się ochroną pirotechniczną, pracą operacyjno-śledczą, szanowni państwo. Znaczy śledczą, nie operacyjną, rozpoznawczą, przepraszam. To są oficerowie, którzy ochraniają poszczególne obiekty, placówki. To są oficerowie, którzy funkcjonują na misjach, na przykład w Afganistanie czy w Iraku funkcjonowali. To są analitycy, szanowni państwo. To jest sfera związana z pozyskiwaniem sprzętu. Proszę pamiętać, że samochód opancerzony dla Biura Ochrony Rządu to są niekiedy miliony złotych. Jeżeli nie tylko setki, ale miliony złotych. Jeżeli ten system źle funkcjonuje, nie ma odpowiednich korelacji i koordynacji, no to dochodzi właśnie do takich zdarzeń nadzwyczajnych, katastrof, które miały miejsce w Polsce. Miejmy nadzieję, że katastrofy, a nic więcej. Tak? Bo oczywiście na temat sprawy smoleńskiej to moglibyśmy porozmawiać i na ten temat mógłbym państwu bardzo wiele rzeczy powiedzieć. Myślę, że może to zrobimy po przerwie, natomiast teraz tylko pragnę stwierdzić, że to zdarzenie wykazało, jak służby w Polsce nie potrafią koordynować zadań. Jeżeli my słyszymy, że Biuro Ochrony Rządu nie wiedziało, że piloci mają lotniska zapasowe zaplanowane w jakichś miejscach, których naprawdę nikt nie wie gdzie, szanowni państwo. Jeżeli wiemy o tym, że Biuro Ochrony Rządu nie sprawdziło lotniska w Smoleńsku, jeżeli, szanowni państwo, wiemy o tym, że nie było kolumny dla prezydenta Kaczyńskiego z samochodami, jeżeli by wylądował w Smoleńsku, to i tak nie miałby kto zawieźć do Katynia, szanowni państwo. Jeżeli wiem, szanowni państwo, że nie było żadnej koordynacji działań innych służb specjalnych. Ja pamiętam, kiedy szefem Biura Ochrony Rządu był Andrzej Pawlikowski, za czasów, kiedy ja byłem szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak była jakaś ważna wizyta w Polsce, prezydent Rzeczpospolitej wyjeżdżał gdzieś za granicę, to pod kierownictwem szefa BOR-u odbywały się spotkania szefów różnych służb, gdzie były właśnie pozyskiwane informacje, dane, wiedza na dany temat, na tematy społeczno-polityczne, militarne, zagrożenia terrorystyczne itd., itd., po to, żeby ochrona była zapewniona w sposób całościowy. Natomiast jak tutaj z tych informacji oczywiście medialnych, którą mamy wiedzę, wynika z tego, że ta koordynacja zadań i podział zadań nie był prowadzony pod kierownictwem szefa BOR-u. Tym bardziej, że jeżeli Państwo mamy jeszcze informację, że podobno pan generał, który dostał obecnie zarzuty prokuratorskie, dostał zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumencie, szanowni Państwo. Mało kto o tym się zainteresował, media tego nie podchwyciły, ale to jest bardzo ważne. No jeżeli generał Bielawny poświadczył nieprawdę w jakimś dokumencie, to coś musiał napisać nieprawdziwego w dokumencie. Czyli albo przed katastrofą smoleńską napisał nieprawdę dotyczącą warunków, na przykład w Smoleńsku, albo po katastrofie smoleńskiej stworzone zostały jakieś nieprawdziwe dokumenty mające tuszować zaniedbania BOR-u. No bo ja tylko tak to potrafię zinterpretować. Na nieszczęście dla nas nikt z dziennikarzy nie zapytał się, jakieś to poświadczył nieprawdę w jakimś to dokumencie pan generał Bielawny. Ale to tylko wyłącznie wskazuje, szanowni państwo, że Biuro Ochrony Rządu od około 4 lat nie działa w sposób prawidłowy, nie realizuje swoich zadań w sposób prawidłowy i ogólnie, jeżeli chodzi o sferę zapewnienia ochrony VIP-ów, bo tutaj nie tylko BOR, te zadania nie są w sposób właściwy realizowane. Ja pamiętam, szanowni państwo, jak w 2007 roku kierowaliśmy pisma, pod koniec już swojej kadencji pana premiera Kaczyńskiego, kierowaliśmy pisma, że należy zmienić natychmiast flotę samolotów rządowych. W tym czasie pojawiły się już te Embraery, które teraz są wykorzystywane przez Tuska. I myśmy jako służba zaprotestowali przeciwko wykorzystywaniu tych samolotów. Nie mogę Państwu mówić dlaczego, ale te samoloty zdaniem służb specjalnych nie dawały się do przewożenia VIP-ów. No i w chwili obecnej są wykorzystywane do przewożenia VIP-ów. Bez względu na, szanowni państwo, kto jest u władzy, ja nie darzę specjalną atencją, a wręcz mogę powiedzieć, że nie lubię pana premiera Tuska czy pana prezydenta Komorowskiego, ale to są przedstawiciele najwyższych władz Rzeczpospolitej i tym osobom należy zapewnić odpowiednią ochronę, bez względu na to, jaki mamy do nich stosunek osobisty. Jeżeli służby wewnętrzne, specjalne nie realizują swoich zadań, nie realizuje swoich zadań w tym zakresie Biuro Ochrony Rządu, no to, szanowni państwo, możemy się spodziewać kolejnych nieszczęść, kolejnych katastrof w Polsce. Dlatego też niewątpliwie, szanowni państwo, przed nami duży proces rewitalizacji polskich służb specjalnych. Mam nadzieję, że prace różnych zespołów, które w tej chwili opracowywują różnego rodzaju koncepcje zmian w polskich służbach specjalnych, w przyszłości zostaną wykorzystane. W tej chwili wiem, że główne partie opozycyjne w Polsce tworzą koncepcję właśnie reformy służb specjalnych w zakresie służb cywilnych, wywiadu i kontrwywiadu, w zakresie Biura Ochrony Rządu, w zakresie służb wojskowych, także w pewnym zakresie oraz w zakresie służb skarbowych, szanowni państwo, i służb celnych. Chyba dla każdego, nawet dla przedstawicieli lewicy w Polsce, szeroko pojętej, jest czymś niespotykanym, żeby w Polsce funkcjonowało tyle służb różnego rodzaju. Jak mówiliśmy, specjalnych jest 6, ale na przykład służb, które mogą realizować kontrolę operacyjną, czyli podsłuchiwać, jest kilkanaście, szanowni państwo, w Polsce. Tak naprawdę BTS-ować, czy bilingować obywateli może, myślę, że kilkadziesiąt różnych instytucji w Polsce. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze fakt, iż pewne kwestie nie są do końca unormowalne prawnie, na przykład jeżeli chodzi o monitoring miejski, to możemy w pewnym momencie się obudzić w takiej rzeczywistości, że jesteśmy totalnie inwigilowani jak Wielki Brat. I państwo jest jak Wielki Brat i pewne prawa obywatelskie są w znacznym stopniu naruszane. Proszę pamiętać, że ostatnie dane statystyczne sprzed chyba 2 lat wskazują, czy roku czasu, że w Polsce w zasadzie jest najwięcej w Europie bilingowania i BTS-owania obywateli. Więc to musi być zrealizowane i te prace trwają. Oczywiście nie będą zrealizowane przez obecny rząd, bo tak jak Państwu mówiłem, obecny prezes Rady Ministrów albo nie zna się, albo nie chce znać, albo nie lubi, albo nie interesuje go problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego i nadzór i koordynację oraz kontrolę w tym zakresie nie realizuje w sposób właściwy. Najlepiej to zresztą widać po przygotowaniach do Euro 2012, kiedy to na koordynatora w zakresie bezpieczeństwa została powołana obecna minister sportu, pani Joanna Mucha, która na pewno jest specjalistą w zakresie bezpieczeństwa publicznego, wewnętrznego. Na pewno zapewni właściwą koordynację działalności policji, służb specjalnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w czasie Euro 2012. A pamiętajmy, Szanowni Państwo, że my jesteśmy cały czas w koalicji antyterrorystycznej. Działamy, nasze wojska są w Afganistanie. Al-Kaida w dalszym ciągu działa i jeżeli będzie jakakolwiek okazja zrealizowania w Polsce dużego zamachu terrorystycznego, to będzie Euro 2012. Jeżeli jakiekolwiek grupy terrorystyczne będą chciały w Polsce zrealizować zamach terrorystyczny, to będą chciały go zrealizować w czasie Euro. Ja nie wiem, czy takie zamiary będą, czy nie będą. Na pewno takie zagrożenia należy identyfikować. Pamiętajcie Państwo, że w Groznym zabito szefa rządu promoskiewskiego w czasie uroczystości na stadionie, gdzie ładunek wybuchowy był umieszczony, Szanowni Państwo, w czasie budowy stadionu. I dopiero został zdetonowany po jakimś czasie, kiedy był już w filarze od jakiegoś czasu zabetonowany. Więc ja się pytam, w jaki sposób realizowane było na przykład zabezpieczenie antyterrorystyczne w czasie budowy Stadionu Narodowego, w czasie budowy stadionu we Wrocławiu, czy w Gdańsku, czy w Poznaniu. Bo na ten temat nie ma żadnych informacji, Szanowni Państwo. A wbrew temu, co się Polakom wydaje, Szanowni Państwo, Polska w latach 70. i 80. to był kraj wypoczynku największych terrorystów na świecie. Wtedy związanych z ruchem z OWP i tak dalej, z Palestyńczykami, ale nie tylko z różnymi ruchami arabskimi. I proszę pamiętać, że Polska nie jest wyspą w Europie i na terenie Polski pojawia się bardzo wielu obywateli krajów arabskich, które są kojarzone z organizacjami terrorystycznymi. I oczywiście tutaj nie chcę być jakimś wieszczem, ale tylko pragnę Państwu powiedzieć, że takie zagrożenie bardzo realne istnieje i należy zrobić wszystko, żeby to zagrożenie zniwelować. Myślę, że minęła już godzina i 20 minut, także zakończymy ten wykład. Przerwa 10 minut, Szanowni Państwo, i kolejna część wykładu. Dziękuję Państwu bardzo. Serdecznie dziękuję także internautom za wysłuchanie wykładu. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, to proszę je kierować na adres tutaj uczelni, chętnie udzielę odpowiedzi na te pytania.